Tak jak Państwu obiecałam, dzisiaj w studiu naszym Katarzyna Gurewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spotkałyśmy się kiedyś na wystawie mieczy, które razem ze swoim mężem Igorem Gurewiczem przygotowywałaś. Ta wystawa Miecze Europy jest dostępna dzisiaj wciąż do końca roku kalendarzowego, może nawet dłużej, w Morskim Centrum Nauki. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać o odchodzeniu, o tym czasie, który się przecież zbliża, już za parę dni mamy Wszystkich Świętych. Czas myślenia, odejścia o tym, że ktoś od nas odszedł, czas straty jest oczywiście obecny przez cały rok, bo przecież nasi bliscy odchodzą nie tylko 1 listopada, tylko ciągle. I zaczęłyśmy jakoś tak o tym opowiadać, bo to też chodziło o pochówek rycerzy, że to było zawsze niezwykłe, że oddawało się im miecze. I wtedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że organizujesz spotkania. No właśnie takie spotkania ludzi, którzy chcieliby porozmawiać o swojej stracie.
Dokładnie tak. To jest taka inicjatywa międzynarodowa w sumie, tak zwane kawiarnie śmierci. Ale
chciałeś powiedzieć,
tak,
że to nie twój pomysł do końca.
Nie, nie, to nie jest mój pomysł. Ja ten pomysł jakby przechwyciłam. To jest coś, co w sumie mnie od dawna chyba interesuje, bo temat śmierci jest taki trudny dla nas. Dla mnie też zawsze był. Ja bardzo się tego bałam i tak lata to trwało i postanowiłam się z tym tematem skonfrontować. I obserwowałam, mamy chyba tu w naszym kraju coś takiego, co się nazywa Instytut Dobrej Śmierci. Obserwowałam ich działania, bo to są ludzie, którzy jakby oswajają tematy odchodzenia, wszystko, co jest związane ze śmiercią. No i tam drugi raz później pojawiły się takie spotkania, które nazywają się Death Cafe, czyli ta kawiarnia śmierci, ale używana jest nazwa angielska, bo ponieważ ta kawiarnia śmierci to tak brzmi strasznie.
To też świadczy o tym, że my nie potrafimy za bardzo o tym mówić. To znaczy na szczęście mamy rytuały, one religijne rytuały, ale też nawet te świeckie pozwalają nam jakoś w tej sytuacji się zachować. No, na szczęście są, powiedziałabym, całe sposoby, żeby jakoś przez ten bardzo trudny moment przejść. I myślę, że nawet czasami te pierwsze dni są mniej trudne, bo to tak boli, ale musimy tyle spraw załatwić, że jakoś nie pamiętamy tego, przechodzimy szybko przez to, ale potem po tygodniu, po dwóch
zostajemy sami.
Ta pustka jest po prostu czasami
straszna,
nie do wytrzymania.
Dokładnie tak, wiesz, i ja to też tak przez lata obserwuję, ponieważ dużo podróżujemy, mamy do czynienia z różnymi ludźmi i często się spotykałam czymś takim, że jakaś taka osoba, która nie jest mi znana, zaczynał się temat śmierci i miałam wrażenie, że obserwując to, że jest to potrzebne, że ludzie nie mają takiej przestrzeni, gdzie i z kim o tym rozmawiać, bo niejednokrotnie boimy się tego, nie wiemy, jak mamy się zachować. Jak spotykamy kogoś, kto jest świeżo po stracie, nie wiemy, co mamy z tym zrobić. Tak jak mówisz, są rytuały. Ale też, no niestety, doświadczyliśmy straty w zeszłym roku i w tym również bliskich nam osób. I to też był jakby taki punkt dla mnie, który tak jakby zainicjował to, że jednak dobrze, że spróbuję podjąć
trochę
ten temat.
Tak,
trochę to oswoić.
Ale też przyniosłaś książkę ze sobą, bo ty przez wiele lat mieszkałaś w Niemczech i zanim ściągnął cię Szczecin i Igor, to mieszkałaś tam i też ten temat też był ci jakoś, może nie tak intensywny jak teraz, ale...
Wiesz co, towarzyszył mi, bo ja pamiętam od dziecka, to był temat, który ja się go bałam, interesowałam się, no i właśnie w Niemczech...
I bałam i pociągało mnie
tak,
to jednocześnie.
Tak, to jest coś takiego, no że coś właśnie tak jest z tą śmiercią, że się jej boimy, ale jest ona jakaś taka, bo nie wiemy co jest i co będzie.
Nawet jak wierzymy, prawda? Tak. To też...
Może to łagodzi, ale nadal nie wiemy, co będzie. Tak, mam ze sobą taką książkę Kitty Crofter i niestety ta książka akurat nie jest przetłumaczona na język polski. Inne jej pozycje są już. To są Odwiedziny Małej Śmierci i to jest książka dla dzieci, w sumie nawet małych dzieci, można powiedzieć. I to był pierwszy taki moment, gdzie ja czytając tę książkę, ponieważ w Niemczech między innymi opiekowałam się dziećmi, to była takie zajęcie dodatkowe moje podczas studiów. I tam natrafiłam na tą pozycję. I tutaj jakby ta śmierć jest w inny sposób przedstawiona. Ona jest w taki łagodna droga oswojenia tej śmierci i przekazania, że może ona no, jest trudna. Nie wiemy może na początku, co z nią zrobić, ale może wcale nie jest tak źle. Może można inaczej jakoś do tego podejść. I właśnie ta książka to był taki chyba jeden z początków, gdzie mówię, ok, może można coś innego tutaj z tą śmiercią. Może można jakoś to, no bo to jest coś takiego, co tak naprawdę nas wszystkich czeka.
Wszystkich nas czeka. Znaczy, to nie chodzi o to, że mamy ją bagatelizować. Nie. No bo gdyby to się dało, to dawno by ludzie to zrobili. To znaczy, ja myślę, że jest coś więcej, bo niezależnie od tego, jaki mamy światopogląd, jak wierzymy, to czujemy pustkę i ona jest uzasadniona. I to, że tak sobie myślę, że to, że czasami rozmawiasz z ludźmi na ten temat zupełnie obcymi, to być może, że ludzie chcieliby o tym opowiedzieć i nie czuć się zażenowani. Dlatego opowiadamy sobie to wzajemnie, będąc obcymi, bo ten obcy po pierwsze się nie wyśmieje, dlatego że może być tak zaskoczony tą sytuacją, że sam nie będzie wiedział, co z tym zrobić, więc na pewno się źle nie zachowa. Z reguły tak jest. A po drugie, on odejdzie i być może to czasami potrzebujemy takiego przypadkowego spotkania, opowiedzenia o czymś super ważnym i być może nigdy się nie spotkamy. Powiedzmy o tych twoich spotkaniach, bo już kilka takich odbyłaś.
Tak, do tej pory były już 4 takie spotkania. Pierwsze odbyło się na początku, ile pamiętam, na początku tego roku na Strychu w Młynie. I powiem ci, że...
I to jest taka dość świeża sprawa, prawda?
To jest świeża sprawa, bo ja się do niej tak długo zamierzałam, żeby... No bo to tak jak mówimy, to jest trudny temat. To też jest temat taki osobisty, ponieważ ja jakby mierzę się sama z tematem śmierci mojej mamy, z którym sobie jakby nie poradziłam. Jest już chyba 15 lat dobrych. I ja staram się z tym konfrontować i jakoś to przepracować. I to są takie różne punkty, które się składają na to, że no trzeba poszukać tej przestrzeni, żeby rozmawiać o tym, żeby powoli jakby podzielić to, jak to się mówi, nie? Jeżeli dzielimy troski na ileś ramion.
To jakoś rzeczywiście jest łatwiej.
I tutaj jest to samo, że właśnie to pierwsze spotkanie na Strychu w Młynie, później właśnie u Agnieszki Kuchcińskiej była przy okazji wystawy w Centrum Dialogu Przełomy, później u Rafała Bajeny. Pierwsze spotkanie to chyba jest w ogóle najbardziej taki temat, który najbardziej taki tremujący dla mnie, że tak nie wiedziałam, co będzie, bo to jest taka praca na żywioł. Nie wiesz, kto przyjdzie na takie spotkanie i musisz być gotowy, żeby no jakby utrzymać takie bezpieczeństwo dla ludzi, których też nie znasz. Bardzo często jest ze mną przyjaciółka, która jest psychologiem, Ada, jako wsparcie takie, że jeżeli, no bo zdarza się, że przychodzą osoby świeże, to znaczy świeżo po stracie, ja zawsze zaznaczam, że to nie jest krąg właśnie żałobny taki.
Chociaż też nigdy nie wiadomo, co to znaczy świeże, tak? Dla jednego, no sama powiedziałaś, 15 tak, lat i to tak, jest wciąż świeże.
Dokładnie.
Co byśmy nie powiedzieli. Jesteś teraz tak. Kobietą, są matką. W międzyczasie bym powiedziała.
Tak.
Założyłaś rodzinę, wszystko się zmieniło. A ty wciąż jesteś tą małą dziewczynką, która 15 lat temu straciła mamę. I trudno jest o tym powiedzieć. Ja też niedawno. I dla mnie to jest sprawa świeża. To nie jest dawne odejście. Ja jestem sierotą od niedawna i być może to jest, niektórzy powiedzą, no daj spokój, to już rok. A ja bym No właśnie. Więc ja myślę, że to ale rzeczywiście, jeżeli to się zdarzyło tydzień temu, to może być trudniej.
Może być trudniej, bo jakby jesteś jeszcze w tym, to co rozmawiałyśmy w tym procesie, takim, w tym takim ważnym, nie wiem, tygodniu czy dwóch tygodniach, bo ja obserwując też, tak jak mówiłam, mieliśmy do czynienia z pogrzebami bliskich osób i akurat ta nasza społeczność jest taka bardzo zżyta i widziałam, jak ważne jest to, że przez ten pierwszy czas są bliscy ludzie obok ciebie. Oni
że
po prostu
jesteśmy razem.
Są.
Tak, nie trzeba rozmawiać, czasami się tylko trzeba przytulić, spojrzeć.
Tak, zjeść razem, zrobić zakupy, nie wiem, obejrzeć coś, posiedzieć po prostu. Ale też widziałam pogrzeby takie, albo przygotowania do pogrzebów, które są takie mechaniczne, które na przykład jakby ludzie bali się pozwolić sobie na smutek, pozwolić jakby nie było na miejscu to, że płaczę, że jakby się wstydzą tego, a przecież to jest potrzebne.
To
żeby wspólnie płakać nawet, nie? Takie wspólne płakanie, że ktoś jest obok ciebie, tak jak to kiedyś było na wsi.
Bo... No było na wsi te śpiewy, te lamenty, płaczki, no to one właśnie były po to, żeby wspólnie się wypłakać, po to, żeby sobie ulżyć, prawda? Bo to nawet niezależnie jaka osoba odchodzi, czy bardzo bliska, czy może dla niektórych jakiś wujek, kuzyn, no tak, czy ktoś, też się przychodziło, dlatego że wtedy tej osobie, dla której ta osoba, która odeszła, była najbliższa, jakoś pomóc. No i jak rozmawiacie, jak to jest?
To w ogóle było, wiesz, pierwsze spotkanie było ciekawe, bo ja sama się zastanawiałam, jak to będzie. Czy w ogóle będą chcieli
rozmawiać. No ale jakoś się musiałaś przygotować.
Tak, wiesz co, bo do kawiarni jakby założenie jest takie, że skoro się decyduje na prowadzenie takiej kawiarni, to są jakieś zasady, czyli ja tłumaczę, skąd się wzięły kawiarnie, że początek...
No i jakie są zasady?
No właśnie, że początek jest, to jest jakby inicjatywa zainspirowana przez działania takiego szwajcarskiego antropologa, socjologa Bernarda Kretaza i jego działaniami zainspirował się John Underwood. To jest on w Londynie. Pierwsza kawiarnia się odbyła w 2011 roku. On już niestety nie żyje, w ogóle też nagle zmarł, ale bo on stworzył całą tą stronę Dev Cafe, bo one są wszystkie rejestrowane i to też jest niesamowite, że na całym świecie odbywają się te kawiarnie, można zobaczyć w jakim kraju, naprawdę, od Australii po Stany, wszędzie.
No wszędzie
są.
Jesteśmy, tak. I to są tak. Jako ludzie jesteśmy jednakowi.
I to są takie, to się nazywa franczyza społeczna, czyli to jest...
To też ładnie, że to
tak
zostało nazwane. Znaczy to chodzi o to, to franczyza społeczna jest, to jest też bardzo ważne, że my możemy używać tej nazwy.
Tak.
Nie chcę powiedzieć bezkarnie, ale chodzi o to, że zachowując ten sposób sprawdzony jest przekazywany komuś właśnie za darmo, że można to zorganizować.
Tak.
Stąd ta, no bo franczyza to jest coś, co jest powtarzalne, sprawdzone, jakiś schemat
tak
działania.
Jest.
No i co? No, ogłaszasz, że będzie kawiarnia.
Ogłaszam, że będzie kawiarnia w tym miejscu. Na początku to też jest tak, bo niektórzy pytali, czy ja otwieram tą kawiarnię. Mówię, nie, to jest rodzaj takiego, że jakby znajduję miejsce.
Tylko tu i teraz,
tu
dzisiaj.
Tu i teraz, przestrzeń, rezerwujemy sobie plus minus 2 godziny na to. Zaczyna się, opowiadam trochę o sobie, o tym, czym są kawiarnie, że to jest właśnie taka inicjatywa nie zawierająca żadnych elementów tutaj finansowych. Ewentualnie, jeżeli jest jakaś przestrzeń, to możemy komuś przeznaczyć pieniądze dla tego miejsca.
Mhm. No na przykład możemy w tym miejscu kupić kawę, jeżeli wynajmujemy
kupić,
od kogoś,
jest,
prawda?
Tak, tak.
No, ale poza tym też pamiętajmy, że to właśnie to nie chodzi o jakieś komercyjne działanie.
Nie, kompletnie nie. To jest też takie główne założenie jakby kawiarni. To jest też dla każdego, że tu jest nieważne, jakiego jesteśmy wyznania i też jest szacunkiem, że jakby jestem tą osobą, która pilnuje tego, żeby to może nie eskalowało, ponieważ temat jest bardzo trudny i to różnie się może
wszystko
rozwinąć.
Żeby nagle ktoś nie wyskoczył, albo u was tak, a u nas
właśnie
tak.
To chociaż powiem ci, że chyba największą kawiarnią taką ilościowo było spotkanie u Agnieszki Kuchcińskiej. Ona naprawdę duży krąg był wtedy w centrum.
To też takie miejsce publiczne, wiadomo, łatwiej jest dotrzeć do ludzi,
tak,
to może też dlatego.
I prowadzenie tego było też takie wyzwaniem, ale jakby to się udaje, że jest ten szacunek wzajemny, chociaż czasami te emocje rosną.
No wiadomo. No i jakie są zasady? Powiedzmy
tak,
o tym, tak?
To są, czyli to jest tak naprawdę to, że ja opowiadam o tym, skąd się wzięło, opowiadam, że to jest jakby bezkosztowa inicjatywa, wzajemny szacunek i ostatnią taką zasadą jest, że zawsze jest kawa i ciastka. Takie były założenia.
No jak w kawiarni, tak?
Założenia właśnie tego Johna Underwooda. On to wypracował ze swoją matką. I właśnie chodziło o to, że to ma być jakby takie skojarzenie, no siedzimy przy kawie po prostu, w takiej
coś
normalnej...
Coś rodzaju takiego przyjęcia przyjacielskiego,
przyjacielskiego,
takiego kręgu przyjaciół,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak. I to jest tyle. I wtedy ja...
No jakby tak, ale jakieś inne warunki, no nieważne jakie masz wykształcenie, powiedziałaś, nieważne jaką masz religię, ale nieważne w jakim wieku jesteś.
Ja to prowadzę też w ten sposób, że jakby przychodzę ze swoim tematem. Coś, co powiedzmy w danym czasie mnie zainteresowało, coś, co mi przyszło do głowy i poddaję ten temat, a później to zostawiam, bo jakby ja nie prowadzę wykładu żadnego, tylko ewentualnie pilnuję takiego bezpieczeństwa tej grupy, a to powiem ci, samo już wtedy płynie. Że jakby przechodzimy z tematu na temat, ewentualnie jeżeli gdzieś się troszeczkę zaplączę, coś za długo jest, gdzieś utkwimy, to ja wtedy zadaję... Nie prowadzi do niczego, to ja zadaję pytania na przykład bardzo czasami naprawdę ciekawym takim doświadczeniem było u Agnieszki to spotkanie z taką starszą panią. Ja zapytałam, co sądzą państwo na temat egzekucji publicznych i ta pani była zachwycona. Po prostu
no niesamowita
reakcja takiej starszej pani, która po prostu tak energicznie na to zareagowała. I powiem ci, że to jest też ciekawe, jak różnie ludzie na to reagują.
No właśnie, to teraz powiedzmy o wątkach, bo to już tutaj zainspirowałaś. Przychodzisz i jaki jest jeden z pierwszych wątków, które podejmujecie?
Wiesz co, ostatnio był wątek w ogóle od śmierci samobójczej na przykład.
Mm-hmm.
W jaki
sposób? To bardzo trudny.
Bardzo trudny. Jak do tego podchodzimy, czy...
No najczęściej myślę,
stosunek,
że czujemy się winni, prawda? Żebyśmy nie zauważyli, bo no były symptomy, jeżeli to jest ktoś bliski, ale też to jeżeli to jest ktoś nawet z kręgu znajomych. Mm-hmm. No jak to? Ja go wczoraj widziałem, był uśmiechnięty. Nie, to jest niemożliwe, prawda?
Ale właśnie, czy mamy w sobie to pozwolenie takie, nie wiem, no bo to jest czyjaś decyzja, tak?
No myślę, że my nie mamy społecznie, nie mamy.
Bardzo trudne.
Nie wiem, jak to było, no ty może bardziej wiesz, jak to było dawno temu, jak na przykład dawni Słowianie, czy poganie podchodzili w ogóle do śmierci samobójczej, czy ona w ogóle występowała. Prawdopodobnie też, no bo
tak,
to...
Tak, ale samobójcy tak byli zawsze na gdzieś na obrzeżu traktowania.
Odcinali, tak? No na pewno chrześcijaństwo odcina... Że to jest jeden z, no użyję takiego słowa, jeden wielki grzech.
Tak.
A przecież trzeba mieć super odwagę, żeby powiedzieć, że jakby skończyć z tym, co ci tak bardzo boli.
To też było pytanie, czy to jest odwaga, czy to jest strach?
Czy wielkie tchórzostwo.
No właśnie, nie? To też było ciekawe i to tak...
Ja myślę, że nie ma jednej odpowiedzi, nie? Nie było i nie będzie.
Nie.
Bo to, no to tak jest. My nie wiemy do końca, co tam w głowie siedzi. Być może, no myślę, że tego wątku nawet nie należałoby jakoś szczególnie rozwijać. Choć dziś jesteśmy chyba w tym miejscu, że nie będziemy ich pod płotem chować albo za płotem.
No chyba już nie. Już trochę inaczej się podchodzi. Tak.
Strach przed tym, co zrobili, ocena, a nasza miłość do nich chyba jest większa od tego, nie wiem.
Wykluczenia ich
tak,
gdzieś
tak, właśnie wykluczenia. Odrzucenia, prawda? Ja wiem, że to boli, no właśnie pytanie, jak długo boli. Myślę, że wiele osób nie potrafi sobie nawet do końca życia z tym poradzić, że nie wiem, kiedy to własne dziecko, ktoś bliski. No to jest bardzo trudny temat. Zresztą on też jest podejmowany w literaturze. Czasami się o tym mówi w filmach. No i tak nikt nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
Nie, trudno.
Tak, uśmiechamy się, bo niby wszyscy słyszeliśmy, a nikt na ten temat... Tak naprawdę myślę, że jak pytanie dlaczego, to drugim pytaniem, a może nawet pierwszym jest, czy dałoby się temu zapobiec, prawda? No właśnie, to jest jedna rzecz. Ale czasami myślę, że takim bardzo trudnym tematem jest odchodzenie bliskich, ale młodych. No to jest choroba, to jest rzecz, na którą myślę, że też nie umiemy się zgodzić.
Nie umiemy. Dla mnie właśnie bliskich choroba dzieci i odejście dziecka. To jest w ogóle niewyobrażalna strata i też trudno sobie z tym poradzić, tak jak są rodzice, którzy jakieś, nie wiem, małe dziecko albo urodzone dzieci stracili, to też jest taki potworny temat, jak sobie z tym poradzić, jak żyć w ogóle dalej, czy można żyć dalej. Mam przyjaciółkę, która... Jakby połączone są te tematy, ponieważ córka miała 11 lat i popełniła samobójstwo. I
no to już myślę, że...
Potworna sprawa. I widziałyśmy się w tym roku i ona właśnie mówiła, że no zdecydowała się żyć, bo ma jeszcze inne dzieci. Ma jeszcze piątkę innych dzieci. No i jak? Z jednej strony masz wyrzuty sumienia, że no jak
nie
możesz żyć?
Nie?
No tak, oczywiście, to wszystko, ale jak
żyć
dalej?
Jakie masz prawo żyć dalej, jak nie uchroniłaś tamtego, prawda?
Dokładnie.
No myślę, że dla rodziców to musi być naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i co, ludzie chcą o tym porozmawiać?
Tak. Powiem ci, że chcą o tym porozmawiać i też jest ciekawe, jak wspierają się, dzielą się różnymi perspektywami i powiem ci, że po spotkaniu to też było bardzo ciekawe uczucie dla mnie, bo ja się czułam lżejsza, ja się czułam dobrze i czułam w ogóle coś w rodzaju radości i to takiego... Niesamowite to jest, bo to jest takie łagodzenie faktycznie.
To katarzis, nie?
Tak,
naprawdę
katarzis, gdzie na początku bardzo bałam się, obawiałam się tego, no bo to jednak nie chcesz nikomu zrobić krzywdy, nie chcesz, ja to robię po to, żeby jakby złagodzić ten temat, ale to jakby otwierasz rany niejednokrotnie.
No tak, jeszcze brudną łapkę tam wkładasz,
no,
nie?
No, dokładnie, ale też jakby mam takie potwierdzenie od osób, które były na tych kawiarniach i które też przychodzą specjalnie, których nie znam, to nie są jakby osoby z mojego bliskiego środowiska, które chcą, żeby były te kawiarnie i pytają, kiedy będą.
No właśnie, masz plany jakieś?
Mam już plany, myślisz? Tak, już myślę, bo to tak, już skończył się nasz sezon wyjazdowy i tak już wstępnie rozmowy, bo moim założeniem w Szczecinie jest tak, żeby kawiarnie odbywały się w takich ciekawych miejscach.
Oczywistych,
nieoczywistych, prawda? Tak. I po prostu sobie szukam takich miejsc, gdzie teraz jestem na etapie też rozmowy, czy udostępniona zostanie mi ta przestrzeń. I jeszcze mam nadzieję, że do końca roku taka kawiarnia się odbędzie.
A skoro powiedziałaś o waszych wyjazdach, to kiedy tak rozmawiałyśmy właśnie przy tych mieczach Europy, wracam do tej wystawy, bo to jest taka nasza właśnie wspólna inspiracja. Wtedy pamiętam, że Igor, twój mąż, powiedział mi, no przeżyliśmy naszego przyjaciela, młody człowiek odszedł nagle, przypadkowo, specjalnie mówię przypadkowo, bo miał wypadek w pracowni w czasie pandemii, coś się zdarzyło, ktoś jeszcze inny. Jak wy sobie radzicie, mając taką mocną grupę jednak, bo ja wiem, że wy oprócz tego, że, przepraszam, że powiem, machacie tymi mieczami, przebieracie się, ubieracie się, może tak powinnam powiedzieć. Jesteście, i to przez całe, no myślę, że takich kilka dobrych miesięcy, jeżeli nie pół roku, jesteście bardzo blisko siebie.
Tak.
Jak takie rzeczy wpływają na was? Jak takie odejście nagłe kogoś, kto się wczoraj z tobą jeszcze śmiał?
Jest, wiesz co, z jednej strony no niestety Basi, naszej mąż, Krzysiu, to jest w ogóle z drużyny naszej w zeszłym roku, tak, odszedł. To też jest nagła śmierć. Ja do tej pory jakby mam w głowie tę...
Że on za chwilę wpadnie, tak?
Naprawdę, czasami go słyszę i jak Igor odebrał telefon i od Basi wieczorem, już późnym i te słowa, kiedy on mówi, że no dębowy nie żyje, nie? I to mi tak w głowie dzwoniło. Przez dłuższy
nieprawdopodobnie.
Czas. Nieprawdopodobne.
Bo no to jak sobie z tym poradziliście?
Wiesz co,
to zrobiliście taką rozmowę? Zrobiliście coś podobnego? Może nie jeden do jednego?
Rozmowę nie, ale my praktycznie jak Basia wróciła, bo musiała jechać do Poznania, to my wszyscy się zebraliśmy i byliśmy z nią razem. Po prostu tak jak każdy,
czyli
kto mógł.
Coś takiego było, tak?
Było coś takiego i byliśmy z nią. Byliśmy, bo ona jeszcze w ogóle w trudnej sytuacji była, takich zdrowotnych. I byliśmy razem. I to ja mam wrażenie, że to bardzo scala. To jest tak jakby nagle na baczność wszystko jest postawione i jesteśmy teraz wszyscy dla siebie. W tym roku straciliśmy Magdę, to młoda, cudowna kobieta, żona naszego właśnie jednego z drużynników, która chorowała i no to też jest taka potworna dla nas strata. I to też wszyscy byli razem.
No ale wiesz, pozwoliłam sobie jakby ten wątek rozwikłać, no bo to są, wiesz, twardzi faceci. Ja mówię o waszej drużynie, no przecież jak się biją na Wolinie w czasie festiwalu, no to wiemy, że robią to naprawdę na poważnie,
no,
to znaczy wiemy, że tam są wypadki, ale jednak dbają o siebie. To jak... No bo z jednej strony nakładacie tą całą historyczność, bo my też nie wiemy dokładnie, jak tam ci się zachowywali, ale nie podejrzewam, że przeżywali tak samo jak my dziś, a z drugiej strony no to są normalni ludzie
to
przecież.
Są, tak, dokładnie.
I takie odejście jest, no właśnie, stratą, czy może rozłamem?
Rozłamem nie. Na pewno... Ze scaleniem takim, jeszcze można tak powiedzieć.
Czyli ktoś odchodzi, ale jakby jest łańcuchem łączącym. Tak,
jest łańcuchem łączącym, bo chcemy być jeszcze bliżej, jeszcze z siebie. Tak jakby ta strata powoduje, że się zbliżamy, że jak chcemy to złapać, że już więcej nie, już nikt nie odchodzi.
Że już nie wolno.
Już nie wolno. Już nie macie pozwolenia i to nas jeszcze bardziej łączy. Mam wrażenie, że bo my oprócz tego, że zajmujemy się odtwórstwem historycznym, no to już jest taka rodzina, taka grupa ludzi, która jest... No różnie, wiesz, jak w rodzinie to jest. Czasami są jakieś zgrzyty i
no to,
w ogóle.
No jakby nie było, to bym się zdziwiła.
No
tak?
Właśnie. Ale jak są trudne sytuacje, to wszyscy stają na wysokości zadania.
Pytam też o to, bo tak sobie myślę, że skoro prowadzisz takie spotkanie, czy nie czujesz się wtedy jakby trochę odpowiedzialna, że może warto byłoby... ja już nie mówię, że jako, że tak powiem, żona szefa, ale czy czujesz się, że masz może nie tyle co obowiązek, ale pewną powinność, że powinnaś wtedy. Czy tutaj to nie tak nie działa? Czy nie czujesz, bo to się pytam, czy nie czujesz taką pewną odpowiedzialność? Mm-hmm. No bo to wiesz, jak zaczynasz coś robić, to czasami nie, że ludzie od tego od ciebie oczekują, ale ty sama jakby od siebie oczekujesz, czy...
Wiesz co, tutaj chyba nie, bo tu nam się zadziewa to jakoś tak naturalnie. Jesteśmy już tak zespoleni, tyle wiemy o sobie, że jakby każdy wie, co, gdzie jest i co ma robić i wchodzą w odpowiednie, to już jest jak taka maszyna, wiesz, naoliwiona. Ja nawet nie czuję żadnej takiej presji. To się wszystko jakby odbywa naturalnie. Mm. Tak więc to jest taka kawiarnia, to jest taka jeszcze zewnętrzna inicjatywa, jakby na zewnątrz.
No ja wiem, że wy macie oczywiście te, pytam o waszą wspólnotę, ale każda dobra wspólnota pozwala swoim członkom, że tak powiem, żyć też własnym życiem i dopiero to całość daje. Tak. To inaczej być nie może, bo to w gruncie rzeczy potem bardzo by to źle wpływała na wspólnotę, gdyby była, że tak powiem, zamknięta w sobie i nic poza tym. Ja nie myślałaś nigdy, żeby kiedyś taką właśnie kawiarnię zrobić, coś jeszcze za wcześnie, bo to młody projekt, coś zrobić właśnie bardzo blisko zaduszek, no właśnie może 31, może 2, kiedy...
Tak. Myślę, że, bo teraz trochę było jakby dużo takich spraw jeszcze moich osobistych, żeby to w czasie umieścić i nie udało się to, ale myślę, że
ale
tak.
Ale już
że
kiełkuje, to jest,
już kiełkuje
w tobie, tak?
Bo to jest, no bo to jest tak jak nawet nasze spotkanie, to tak nastraja jakby ten czas, nie? Że to wchodzimy
że dużo o tym myślisz, nie? Ale to myśli... musi jakby naturalnie bardziej przejść, tak? Znaczy musi się zdarzyć, a nie, że będziesz zabiegała, o tu jest data i ja koniecznie muszę to zrobić, tak?
Tak, tak.
No to myślę, że proszę Państwa, będziemy dzisiaj specjalnie tak jeszcze, ja wiem, że jeszcze do wszystkich świętych, do zaduszek jeszcze chwilkę, ale już jakoś tak wchodzimy w ten czas. Nawet idąc, myślę, na groby, czyszcząc je, tak sobie myślimy. Ja wiem, że każdy z nas ma jakiś własny sposób na rozmowę z osobą, która odeszła, na czucie jej obecności, wznawianie, rozmawianie. Myślę, że wszystkie formy są bardzo dobre. Chciałabym, bo myślę, że to też w czasie spotkań wynika, prawda? Że jak na przykład ktoś mówi, albo ja bardzo lubię sobie z moją mamą porozmawiać.
Tak, robią. Tak, też były takie sytuacje, że w jakiś sposób gdzieś, czy pisanie listów.
Tak?
Tak, są takie historie. Jest taka inicjatywa, chyba też mówiłam ci o tym, Telefon na wietrze. To jest taka zapoczątkowana...
Powiedzmy na zakończenie, jeszcze mamy minutkę, dwie, to powiedzmy o tym, bo to też jest w ogóle świetny pomysł.
Piękny pomysł. Ten pierwszy chyba w Polsce jest w Warszawie. To jest inicjatywa przeniesiona ze wschodu. I teraz nie pamiętam już dokładnie. I chodzi tutaj o to, że jest to właśnie dziewczyna to skonstruowała w ten sposób, że jest budka telefoniczna, jest telefon, jest książka tam w środku i można pójść sobie tam i jakby stanąć i porozmawiać z kimś zmarłym. I to jest taka...
Zadzwonić sobie
do światów.
To jest coś naprawdę niezwykłego. Myślę, że to już jest jakiś nowy wątek, nie będę go jakoś bardzo rozwijać, ale myślę, że każdy z nas ma dzisiaj w telefonie telefon do kogoś, kto odszedł i nie jest go w stanie skasować.
Dokładnie.
On się gdzieś potem po drodze zgubi przy przenoszeniu z telefonu do telefonu, bo tak to jest, ale myślę, że sami nie mamy odwagi tego zrobić.
Nie
chcemy. Jak? Bo nie chcemy, prawda? No jak wyrzucić go z mojego życia, z telefonu, jakby trochę z mojego życia. Ale ja myślę, że i tak to jest poza... To wszystko jest trochę jakby poza naszą... Nie tyle co świadomością, co możliwością zrozumienia. Że jak państwo czują, ja czuję moich rodziców ciągle w domu i absolutnie się ich nie boję.
Dokładnie.
Czasami rozmawiam, jak myślę, że wszyscy my, tylko się trochę wstydzimy powiedzieć, no co ty, z obrazkiem, z fotografią rozmawiasz? Wszyscy to robimy.
Oczywiście,
albo przynajmniej większość tak robi. Jak to wam pomaga, to dlaczego nie?
Oczywiście, taki sposób, taki rodzaj terapeutyczny gdzieś, takiego działania terapeutycznego.
Tym bardziej, że pewności niezależnie od wiary czy braku wiary.
Nie mamy.
Nie mamy, co tam na tym świecie drugim jest. A logika podpowiada, że być może, a może dlaczego nie?
No właśnie.
Czy miałoby się to wszystko tutaj kończyć?
Dokładnie.
No właśnie. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Dziękuję Państwu także za dzisiejszą uwagę. Dzisiaj jeszcze spotkam się z Państwem wieczorem w Posedenkach. Powiem o takich wątkach polskich przy współpracy polsko-ukraińskiej. ale to dopiero o 22, a dzisiaj już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję. Małgorzata Frymusa, naszym gościem dzisiaj była Katarzyna Górewicz.
Dziękuję
Ci bardzo. To miłego wieczoru.
Miłego wieczoru.